Dzień dobry, ja się nazywam Piotr Męcina, prowadzę dla Państwa bloga i podcast opowiadaniarozwojowe.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Joanna Kokoszkiewicz, coach. Jasiu, powiedz, kim jesteś?
Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Ciebie, Piotrku, również. Jestem coachem, jestem również trenerem, no i jestem również z wykształcenia pedagogiem. Tak, więc to są takie chyba trzy rzeczy na mój temat, które bardzo skrótowo można powiedzieć.
A Twoja specjalizacja w coachingu zmierza w jakim kierunku?
Moja specjalizacja zmierza w kierunku pracy z rodzicami, ponieważ ukończyłam kierunek coach i trener umiejętności wychowawczych. W związku z tym moją też taką i pasją i takim kierunkowym wykształceniem jest właśnie praca z rodzicami.
A powiedz, z jakimi głównymi problemami zgłaszają się do Ciebie rodzice? W jakich sytuacjach wychowawczych jesteś w stanie pomóc?
Rodzice najczęściej zgłaszają się do mnie, kiedy zaczynają pojawiać się trudności z dziećmi, z którymi rodzice już po prostu sobie nie radzą. Najczęściej przychodzą do mnie rodzice dzieci w wieku takim wczesnonastoletnim, takich dzieci, które właśnie wchodzą w ten okres nastoletni, mniej więcej 10-11 lat, bo rodzice widzą, że no niestety te metody, które stosowali wcześniej, nie działają. Przychodzą i mówią, że dzieci zaczynają się buntować, pojawiają się duże trudności i wtedy najczęściej sięgają po pomoc. To jeśli chodzi o taki aspekt rodzicielski. Czasem oczywiście zdarzają się też rodzice dzieci młodszych. Najczęściej wtedy rozmawiamy na temat poradzenia sobie z dziecięcą złością, czy z niechęcią do nauki, czy z niechęcią do współpracy w domu. To są takie główne tematy.
Przepraszam, od razu tutaj zrodziło mi się pewne pytanie, bo wspomniałaś o tym, że przychodzą rodzice wtedy, kiedy pewne metody wychowawcze dotychczas stosowane zawodzą. Możesz powiedzieć, jakie to są te zawodzące najczęściej metody wychowawcze?
Tak, oczywiście. No to jest trochę tak, żeby powiedzieć o tych metodach, trochę powiem o takim okresie, w którym te dzieci się znajdują, bo to jest tak, że do tego okresu, mniej więcej tych 10-11 lat, no rodzice uznają, że dziecko jest dzieckiem. W związku z tym to, co najczęściej rodzic robi, to otacza je taką ogromną opieką, często jest to nadopiekuńczość. I te granice, to głównie właśnie chodzi o granice, i te granice dla dzieci, tych mniejszych, one są dość takie wąskie. I to oczywiście jest zrozumiałe i to jest potrzebne, póki dzieci są małe. I problem pojawia się właśnie w momencie, kiedy nastolatek już mówi, nie, ja już nie będę w obrębie tych granic się poruszał. Poproszę poszerzyć mi te granice.
Dziecko samo stawia swoje własne granice.
Oczywiście. I dziecko, które czasem było dotąd potulne, grzeczne, nagle mówi, nie, ja nie będę tego robić, tak? Nie będę tego jadł, nie będę jadł zdrowych rzeczy, nie wiem, chcę wracać później od kolegi czy od koleżanki, a tego przedmiotu się w ogóle nie będę uczyć, bo mi nie odpowiada. I to jest najczęstszy problem i taki moment, w którym rodzice kompletnie nie wiedzą, co robić, bo właśnie mówią, no zaraz, do tej pory moje dziecko no było współpracujące, grzeczne, a teraz nagle mówi nie. I to właśnie jest taki moment na zrozumienie głównie tego, że granice nastolatek potrzebuje mieć naprawdę poszerzone. I jeśli rodzice tych granic nie poszerzą, to zaczyna się coś, co rodzice lubią nazywać buntem nastolatka. No, mówi, no nie, ja już tutaj się duszę, ja już tutaj się nie mieszczę. I można to zrobić tak, że można pomóc sobie znaleźć rozwiązania, jak dogadać się z nastolatkiem, jak te granice poszerzyć, żeby jednak jedna i druga strona była zadowolona. No a można jakby obstawać przy swoim, być nadal takim rodzicem wymagającym posłuszeństwa. I wtedy niestety zaczynają się coraz większe problemy.
A jakie są Twoje takie główne rady dla rodziców, czy też procesy, które przechodzisz wspólnie z rodzicami w trakcie sesji coachingowych, które mają pomóc im właśnie w takiej trudnej sytuacji? Bo zmieniają się okoliczności, prawda? Życie, które do tej pory było w jakiś sposób spokojne, można powiedzieć poukładane, nagle wywraca się do góry nogami.
Mówimy o tym okresie nastoletnim, tak?
Tak, tak.
To jest taki okres, no właściwie o tyle trudny, że dziecko domaga się poszanowania swoich praw. I jeśli bym miała jakiekolwiek rady teraz nawet rodzicom dać, no to nawet nie wiem, czy bym znalazła jedną czy dwie, bo na pewno byłoby ich dużo więcej. Ale ja bardzo lubię stosować taką zasadę wobec moich dzieci, też taką zasadę, którą się dzielę z rodzicami, z którymi pracuję. To jest taka prosta zasada. Piękny akronim, który się nazywa BMW. Mówiący o trzech głównych potrzebach dzieci. To jest B, to jest bezpieczeństwo, M to jest miłość i W to jest wolność. To jest jest taka zasada, która w moim odczuciu pasuje do każdego etapu wychowawczego naszych dzieci. Jeśli będziemy o niej pamiętać, to naprawdę uda nam się z naszymi dziećmi dobrze porozumieć. To, co jest ważne właśnie w przypadku dzieci nastoletnich, to jest to, że BMW to jest taki akronim, który zaczyna się od B, natomiast nadrzędną tutaj potrzebą jest M, czyli ta miłość. I od niej zawsze skupiam się na pokazaniu rodzicom trzech głównych potrzeb, które dzieci mają, bez względu na wiek. To jest BMW, to jest piękny akronim, bezpieczeństwo, miłość i wolność. Nadrzędną potrzebą jest M, czyli miłość. A B i W to są takie dwie nogi, jakby, które od tego M, można powiedzieć, że odchodzą. I bez względu na wiek, dzieci zawsze będą potrzebowały ogromu naszej miłości, akceptacji. Natomiast jeśli chodzi o B i W, to są, czyli bezpieczeństwo i wolność, to właśnie one w wieku nastoletnim bardzo się zmieniają, ponieważ dwulatek potrzebuje bardzo dużo bezpieczeństwa z naszej strony, zapewnienia mu tego bezpieczeństwa. No wolności to oczywiście już więcej niż dziecko półroczne, ale stosunkowo mało w porównaniu z nastolatkiem. No więc jeśli wrócimy do okresu nastoletniego, no to właśnie te proporcje tutaj się zmieniają, ponieważ jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nastolatek już tego z naszej strony potrzebuje, no oczywiście według nastolatka w ogóle nie potrzebuje tego z naszej strony. My wiemy, że potrzebuje, ale naprawdę minimalną ilość. Natomiast bardzo, bardzo dużo potrzebuje wolności. I to ważne, żebyśmy pamiętali właśnie o tych zmieniających się proporcjach tego B i względem W.
A jeszcze na moment wróćmy do M, bo miłość jest fantastycznym pojęciem, pięknym słowem. Praktycznie wszyscy doskonale wiemy, czym jest miłość. No tylko, że zapominamy o tym, że dla każdego z nas ta miłość tak naprawdę co innego oznacza, bo są rodzice, którzy twierdzą, że kochają dziecko, zapewniając mu wszystkie potrzeby materialne, prawda? Są tacy, którzy miłość rozpatrują przez pryzmat przytulania, ciepła, wrażliwości. Są też tacy, którzy właśnie realizują swoją miłość poprzez wyręczanie dziecka we wszystkich możliwych sytuacjach, które w życiu tych dzieci zaistnieją. I teraz, jaki tutaj jest złoty środek z tą miłością?
Co to tak naprawdę jest?
Co to takiego jest?
O co tutaj chodzi? Dziękuję Ci, że kilka tych przykładów przytoczyłeś, bo właśnie dwa z nich dokładnie pokazują to, czym miłość nie jest. Bo jeśli mówimy o takim wyręczaniu dzieci, chyba o tym mówiłeś, tak? I takiej nadmiernej trochę powiedziałabym trosce, to na pewno nie jest miłość. Najczęściej rodzice robią to z powodu swoich własnych lęków. No bo jeśli wyręczają dziecko, to myślą, że muszę to zrobić, bo na przykład dziecko sobie nie poradzi, albo jak zrobi to samo, to zrobi to źle, albo zrobi to inaczej niż ja bym chciał czy chciała, więc to absolutnie nie jest miłość. Jeśli mówimy o zapewnianiu dóbr materialnych, to też nie jest miłość. Tutaj też często robią to rodzice z tego powodu, że po prostu może chcieliby dać coś innego, może chcieliby dać uwagę i czas, o którym powiedziałeś, ale go nie mają, więc myślą, że to jest sposób na pokazanie dziecku, że ich kochają. I ten kolejny aspekt, o którym mówiłeś, czyli to ciepło, no to jest najbliżej właśnie tej takiej prawdziwej miłości, bo dzieci czują się kochane w momencie, kiedy są akceptowane, w momencie, kiedy ich potrzeby są widziane, w momencie, kiedy ich emocje są widziane i akceptowane, przyjmowane.
No widzę, że się uśmiechnęłaś, ja również, ponieważ rozmawiamy w przepięknym miejscu, w podwarszawskim Chotomowie. Wspaniałe osiedle, piękny dom, przyroda wokół nas. I akurat dzisiaj, dokładnie o tej porze, kiedy rozmawiamy, w sąsiedztwie odbywa się remont chodnika. W związku z czym momentami może się zdarzyć, że będą do nas dochodziły niekoniecznie pożądane dźwięki.
Tak, mam taką nadzieję, że śpiew ptaków również będzie słychać, będzie to jakoś rekompensowało. Tak, także wracając do miłości, dziękuję Ci w ogóle za to pytanie, bo często rodzice, no oczywiście nie zdają sobie z tego sprawy, czym ta miłość tak naprawdę jest. No i to właśnie jest ta akceptacja, to akceptacja całego dziecka. Akceptuję Cię i kocham Cię takiego, jakim jesteś, jesteś dla mnie wyjątkowy, zawsze będę przy Tobie, zawsze będę mieć dla Ciebie czas. No i ta akceptacja emocji to jest też taka rzecz, po której dziecko rozpoznaje, czy ono jest kochane. Czyli czy moja mama, tata zareagują wściekłością, jeśli dziecko się rozzłości, czy wręcz przeciwnie, będą wiedzieli, jak mi z tą emocją pomóc. To i z wieloma innymi oczywiście.
A powiedz proszę, Jasiu, jakie są główne takie symptomy tego buntu? Tego, co dziecko przynosi być może ze szkoły, od swojej grupy rówieśniczej, czy po prostu tego, co się rodzi w dziecku samoistnie w momencie, kiedy przechodzi do tej kolejnej fazy swojego rozwoju?
No, symptomów buntu jest kilka. One zostały też ładnie opisane, bo generalnie też chodzi w tym okresie nastoletnim o to, żeby nasze dziecko w wieku 21 lat było ukształtowanym, dorosłym człowiekiem, który ma swoją własną tożsamość. Tak to się ładnie nazywa. I żeby to się zadziało, no to mniej więcej w wieku powiedzmy tych lat 10 nasze dziecko zrzuca już ten pancerzyk takiego, tak jak homar zrzuca pancerz, to on też zrzuca pancerz tego dziecka, ale będzie czekać no te mniej więcej 11 lat, żeby mu ten nowy pancerz urósł, ten dorosły, prawdziwy, jego. Więc te 11 lat jest dla nas rodziców dość trudnym okresem. I mi na przykład ta perspektywa bardzo pomaga też zrozumieć moje nastoletnie dzieci. Mój syn ma już 15 lat, córka ma 11, więc właściwie mam już dwoje nastolatków w domu. I pewne rzeczy po prostu muszą się wydarzyć, żeby ten nasze nastoletnie dziecko w wieku 21 lat tę własną tożsamość miało. To jest między innymi, no właśnie, poszukiwanie swoich ideałów, poszukiwanie jakichś swoich własnych przekonań. I ustalenie tych przekonań, ugruntowanie tych przekonań właśnie w tym wieku 21 lat. Tylko żeby to się wydarzyło, to przez co my rodzice przechodzimy w okresie nastoletnim, to jest absolutne, całkowite podważenie przekonań rodziców. Czyli jeśli nawet do tej pory dziecko jakby było zgodne albo przychylało się do naszych przekonań, teraz bardzo często będzie mówiło, że no nie, tato, mamo, wy nie macie racji w tym czy w tamtym temacie. Robi to po to, żeby to trochę podważyć, żeby podyskutować, żeby sprawdzić, które z tych przekonań są jego. To też to tak samo tyczy się wartości różnych, bo jeśli do tej pory rodzice jakieś wartości dziecku wpajali, no to teraz najczęściej w tym okresie dziecko będzie mówiło: nie, ja się teraz nie zgadzam, ja teraz będę sobie budował swoje własne wartości. I to na przykład często ma miejsce, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, która jeśli na przykład była wartościowa dla rodziców, to nastolatek teraz powie nie i będzie jadł wszystko, co po prostu do tej pory było zabronione. Tak samo to się tyczy wartości jakichś duchowych. Jeśli na przykład jako rodzina chodziliśmy do kościoła, to nastolatek często powie: a ja teraz nie będę chodził, ponieważ te i te przekonania, takie i takie rzeczy, które tam się dzieją, totalnie mi się nie podobają. To jest to, ale to jest również doświadczanie kontaktów z innymi rówieśnikami. Takich kontaktów, których również my, rodzice, często wcale nie lubimy i wcale nam się nie podobają. I tutaj mówię o takich rzeczach jak przebywanie z towarzystwem, które może nie do końca nam się podoba, ale to są również pierwsze kontakty seksualne, którymi rodzice są również przerażeni. Natomiast to wszystko potrzebuje się właśnie zadziać po to, żeby jako dorosły człowiek miał też swoje tutaj własne doświadczenia i własne przekonania na ten temat, kogo ja lubię, z kim ja lubię przebywać, czy mnie interesują dziewczyny, czy może chłopcy. Jeśli dziewczyny, no to jaki rodzaj tych dziewczyn mnie interesuje, ale żeby to wszystko się zadziało, nastolatek potrzebuje po prostu tego doświadczyć.
No tak, tutaj pierwsze słowo, które mi się tak ciśnie na usta, po tym, co usłyszałem przed chwilą od ciebie, to uzupełniłbym BMW o Z, czyli zaufanie.
Tak.
Wchodzimy do takiego okresu w życiu, w którym to wzajemne zaufanie chyba staje się kluczowe, prawda, dla tej przyszłej relacji, bo powinniśmy ufać, wierzyć naszym dzieciom, że jednak ta grupa rówieśnicza, w którą wchodzi, to jest ta grupa rówieśnicza, która w tym momencie jest dla dziecka w jakiś sposób ważna. My patrzymy na tę grupę przez pryzmat stroju, może jakichś zachowań, które ta grupa podejmuje. O ile one nie są w jakiś sposób ewidentnie niebezpieczne czy zagrażające, to może nasz nadzór tutaj wykracza poza dopuszczalne przez dziecko i tę grupę ram.
Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba słowo ewidentnie, które powiedziałeś, że jeśli to jest ewidentnie zagrażające. Bo właśnie to tak, mówisz o zaufaniu i mi się to też pięknie łączy. W ogóle dziękuję Ci bardzo za to zadanie tej litery. Rzeczywiście pasuje tutaj. To też mi się bardzo mocno łączy z takim przekazaniem dziecku samodzielności. Nastolatek chce być samodzielny. I często my na tą samodzielność nie chcemy pozwolić. To jest duży kłopot właśnie rodziców dzieci nastoletnich, bo no powiedzmy, jak dziecko było małe, no to rzeczywiście może ja pozwolę dziecku nalać samemu wodę do szklanki. No najwyżej się rozleje, nic takiego się nie stanie, ale tutaj my jako rodzice mamy ogrom lęków, że co takiego się wydarzy, jak ten mój nastolatek pójdzie na całonocną imprezę. No ma lat 15.
Zależy jeszcze, jakie wspomnienia rodzice mają.
Właśnie, z tamtego oczywiście,
okresu.
Oczywiście.
Co się wydarzało na ich imprezach.
Co się wydarzało na ich imprezach, ale też jesteśmy pełni lęku, że coś się na pewno naszemu nastolatkowi przydarzy. Ale kolejna rzecz, o której teraz powiedziałeś, ja się bardzo mocno uśmiecham. To jest coś, taki obszar, nad którym ja też często pracuję podczas coachingu z rodzicami. Pokazanie rodzicom, że oni również byli nastolatkami. I oni również potrzebowali przez to wszystko przejść. I pewnie mają właśnie różne wspomnienia, no ale jakby są ukształtowanymi bardziej lub mniej dorosłymi. I często te imprezy są wspominane z takim, jak sobie rodzice właśnie jakby tam to przypomną, powiedzą, zaraz, no rzeczywiście. Ta impreza to była najfajniejsza część mego okresu, który wiadomo, że dla naszych dzieci jest bardzo trudnym okresem. To dojrzewanie, więc... I wspominałam sobie, tak, to było coś rzeczywiście bardzo ciekawego. No tak, no rzeczywiście, no różne rzeczy się na tych imprezach działy, no ale ostatecznie nikomu nic się nie przytrafiło. I to, co też powiedziałeś, to nie znaczy, że rodzic ma dać tutaj totalną samodzielność, tak, totalne zaufanie. My jako rodzic w tym okresie bardzo mocno powinniśmy nadal być w kontakcie z naszym nastolatkiem i przypominać mu o pewnych zasadach, które obowiązują w tej relacji. I oczywiście uprzedzi, że jeśli te zasady nie będą jakoś akceptowane, no to też być może nasze dziecko nie będzie mogło chodzić na takie imprezy. Więc tutaj też jesteśmy nadal rodzicem, który kocha, ale jednak też trochę wymaga.
Jak wymagać w takiej sytuacji, kiedy dziecko odrzuca wszystko? Ja próbuję sobie przypomnieć mój czas i dorastanie mojego dziecka w tej chwili jest już dorosłą kobietą. Chyba miałem szczęście, nie było to w żaden sposób bolesne, uciążliwe, kłopotliwe. Myślę, że tutaj akurat miałem bardzo, bardzo dużo, dużo szczęścia. Powiedz teraz, jakie są przyczyny głównych błędów w tych wzajemnych relacjach rodziców i dzieci? W ogóle może spróbuj zdefiniować te takie podstawowe z twojej praktyki błędy, które popełniają rodzice i jakie są prawdopodobne przyczyny tych błędów.
Najczęstsze błędy, trochę już o nich mówiliśmy, no to jest przede wszystkim to, że rodzice nadal traktują nastoletnie swoje dzieci, tak jakby to były naprawdę nadal dzieci. To jest główny błąd. Od tego bym zaczęła. I teraz tak, nastolatki też są różne, bo jedno dziecko powie nam, nie mamo, ja tego nie będę robić, drugie dziecko będzie bardziej posłuszne, z jakichś różnych obaw i lęków swoich własnych, będzie robiło to, co rodzic każe. Z punktu widzenia rodzica, to drugie jest fajnym dzieckiem, bo jest wygodne i posłuszne, no ale z punktu widzenia świadomego rodzica, albo też z punktu widzenia rozwoju dziecka, takie podejście wcale dla dziecka nie jest dobre, bo po prostu jego osobowość no jakby przestaje się w ogóle rozwijać, jest tłamszona, więc na pewno radziłabym jednak skupić się na traktowaniu już swoich nastoletnich dzieci, oczywiście nie jako dorosłych jeszcze, ale zobaczeniu, że to już nie są małe dzieci. Trochę boję się słowa partnerstwo, bo jednak nadal jesteśmy rodzicem, więc nadal tak jakby systemowo my jesteśmy tutaj w pozycji nad dzieckiem. Mhm. Natomiast takiego, powiedziałabym, no właśnie, traktowania naszego dziecka adekwatnie do jego wieku i do tego, co się w nim dzieje, czyli tak naprawdę interesowanie się tym okresem rozwojowym dziecka i tym, przez co on przechodzi. Więc to by nam na pewno pomogło rodzicom. Kolejna rzecz to jakby nieprojektowanie swoich lęków na dziecko. My mieliśmy różne sytuacje życiowe i oczywiście możemy je pamiętać, obawiać się, że nasze dziecko będzie miało podobne, ale też czasem jak tam takiej sytuacji nie mieliśmy, to wyobrażamy sobie, że nie wiem, na takiej imprezie będą się działy już takie dantejskie sceny, że absolutnie nasze dziecko nie może iść i na pewno będzie tam pić, palić i nie wiadomo co jeszcze robić i na pewno w ogóle popadnie w nałóg i przestanie się uczyć i będzie, to już będzie absolutnie wielką jedną patologią.
Czyli wykluczamy w ten sposób dziecko z życia jego społeczności, prawda?
Dokładnie.
Co prawdopodobnie jest tak samo dużym problemem, na pewno z perspektywy dziecka.
Tak, i to też właśnie jest jeden z tych takich punktów rozwojowych, o których wcześniej mówiłam, które muszą się wydarzyć, żeby dziecko miało własną tożsamość. I to wszystko się dzieje teraz w grupie rówieśniczej. I to ta grupa rówieśnicza jest najważniejsza dla naszego dziecka. Nie my jako autorytet. Ona naprawdę nas już przestaje słuchać. No właśnie, teraz jak mówimy o słuchaniu, to sobie też jeszcze myślę o komunikacji. Bardzo często błędy, które popełniają rodzice, są właśnie o tym. Czyli ty masz to zrobić. I masz teraz to zrobić. Masz zrobić to tak, jak ja chcę. Tam możesz pójść, tam nie, absolutnie ci zakazuję. Czyli jeśli jesteśmy właśnie takim rodzicem zakazującym, nakazującym, no to absolutnie nie ma nasze dziecko możliwości w ogóle jakby bycia w kontakcie z nami i nawiązania takiej dobrej i ciepłej, bliskiej relacji, więc zwrócenie uwagi bardzo dużej na swoje komunikaty, które my do dziecka wysyłamy. Bo jeśli będziemy w taki sposób rozmawiać, no to ono no, naprawdę nie będzie chciało z nami rozmawiać, bądź też, jak to się często o tym okresie nastoletnim mówi, po prostu trzaśnie drzwiami. Więc przyglądanie się sobie, zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby przyglądali się sobie, że w ogóle posiadanie dzieci jest takim świetnym momentem na budowanie swojej świadomości, trochę może popracowanie nad sobą, zobaczenie, że rzeczywiście, no może tutaj jakoś komunikaty, które wysyłam do mojego dziecka, nie są najlepsze. Też warto nie patrzeć na nasze dziecko jako na takiego buntownika, który buntuje się przeciwko nam i my jako rodzice musimy zrobić wszystko, żeby ten bunt jakoś opanować i powstrzymać. Zobaczmy raczej naprawdę, że nasze dziecko przechodzi przez bardzo trudny okres teraz. No jak ten homar zrzuca właśnie tą swoją skórę, czy ten pancerzyk, nie ma jeszcze tego kolejnego, no to wyobraźmy sobie, jak mu jest trudno na tym świecie. On po prostu jest przerażony. No wiele rzeczy oczywiście się też dzieje fizycznie z jego ciałem. Dookoła jakby też i społecznie z rówieśnikami też dzieje się naprawdę wiele rzeczy. On właściwie nie ma żadnej ochrony, więc to, co my jako rodzice możemy zrobić, to po prostu pomóc mu, być tym wsparciem, nie traktować tego okresu jako takiego buntu, tylko naprawdę zobaczyć, że to naszemu dziecku jest trudno. Nam oczywiście, jako rodzicom jest trudno, ale my już ten okres przeszliśmy i potrzebujemy my być teraz takim naprawdę dobrym, wspierającym, świadomym rodzicem i pomóc mu.
No właśnie, do tej pory dużo czasu w naszej rozmowie poświęciliśmy dziecku. No i ewentualnie jakimś błędom rodziców. Natomiast teraz chciałbym Ciebie poprosić o wyrażenie Twojego punktu widzenia na rodziców. Mhm. Bo rodzic wydaje się być tutaj troszeczkę też bezbronny. Co rodzice mogą takiego robić ze sobą, prawda? W swoim życiu, w swoim współżyciu z dziećmi w ramach rodziny, żeby nie przegapić tych kluczowych momentów, prawda? Żeby zauważyć to, co się dzieje i odpowiednio zareagować.
Myślę sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, na pewno zachęcałabym rodziców do takiego interesowania się tym, przez co dziecko przechodzi w tym okresie. Więc naprawdę sięganie do literatury, szukanie pomocy, czy podczas coachingów, terapii różnego rodzaju. Jest tego naprawdę sporo takich możliwości. Więc szukanie pomocy, o tak bym powiedziała, to przede wszystkim szukanie pomocy, dlatego że nie ma szkół dla rodziców. I jeśli nie mamy świadomości, to co się wydarza, to my niestety bardzo często zupełnie nieświadomie przynosimy pewne wzorce z naszego wychowania na to, jak my wychowujemy nasze dzieci. Jeśli te wzorce były dobre i wspierające, to świetnie. Ale niestety często te wzorce wcale nie były dobre i wspierające, ponieważ obecni rodzice byli wychowywani przez swoich rodziców, którzy w tamtym okresie no po prostu wymagali głównie posłuszeństwa dzieci. To był taki czas, tego wymagano od dzieci. W związku z tym, jeśli tak bardzo ślepo przeniesiemy te same wzorce, zupełnie nieświadomie, czasem w ogóle z dobrej woli oczywiście, no to wtedy często zaczynają się kłopoty. To też mówiłeś o tym, co może pomóc. No właśnie mówiłabym tak, powiedziałabym o takiej uważności. Na pewno takiej właśnie przyglądaniu się temu, co się takiego dzieje. Ja coś zrobiłem, moje dziecko jakoś zareagowało. Mam taką uważność, czy to było rzeczywiście wspierające, czy to jakoś pomogło memu dziecku, czy to pomogło mi, może to nie było najlepsze, czyli też taka trochę pokora, spojrzenie na siebie, przyznanie się do swoich błędów, przyznanie się do jakiejś winy. To są chyba takie najważniejsze rzeczy. Też kolejna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, która jest często pomocna, to jest takie zadanie sobie pytania, jakiego dorosłego ja chcę wychować. Czyli jakie ja chcę, żeby moje dziecko było w przyszłości. Często jak rodzicom zadaję to pytanie, to oni mówią, no żeby było pewne siebie, żeby było asertywne, tak, żeby było szczęśliwe, żeby założyło dobrą rodzinę, w której będzie też szczęśliwy. I jak sobie myślę, pamiętając właśnie zawsze o tych nadrzędnych celach rodziców, to warto sobie sprawdzić też samemu, czy moje zachowanie doprowadza do tego, że ja wychowam pewne siebie dziecko. Bo jeśli ja wymagam posłuszeństwa ślepego, no to niestety moje dziecko raczej nie będzie pewne siebie, bo nie miało możliwości wykształcić po prostu tej cechy.
No tak, to jest niezwykle cenne, co powiedziałaś, bo jeżeli założymy, że ten przykład, który bierzemy, jest główną taką wartością, która pozostaje z nami na zawsze, no to wystarczy spojrzeć na ostatnie 30, 40, może 50 lat. W tej chwili żyjemy w zupełnie innych czasach niż pokolenie naszych rodziców. Nasze dzieci wchodzą w świat zupełnie inny niż ten, w który my wchodziliśmy. Już samo to generuje ogromne różnice, zarówno w wychowaniu, a przede wszystkim różnice w tym, czego świat oczekuje od nas. I może się zdarzyć, że rodzice nie są przystosowani w ogóle, przygotowani do tego, żeby pokazać to, co ma być za jakiś czas, prawda? Więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby danie dziecku takiej przestrzeni, wolności, żeby ono samo uczyło się tej rzeczywistości, w której temu dziecku czy tym dzieciom przyjdzie żyć w przyszłości. Wiem, że swoje przemyślenia dotyczące relacji rodziców z dziećmi zawarłaś w książce. Opowiedz mnie i słuchaczom o swoim dziele.
Tak, zgadza się. Napisałam książkę Mama w sam raz. Jak wrzucić na luz i
bardzo
być w końcu szczęśliwą mamą. Dziękuję Ci w imieniu mojego męża, który wymyślił tytuł tej książki, bo jak zaczęłam ją pisać, przeczytał stron, powiedział, słuchaj, to jest takim byciu mamą w sam raz. Strasznie mi się spodobało, bo tytuł roboczy był całkiem inny. Więc tak, tytuł książki taki został. Też stwierdziłam, że w mediach społecznościowych również zmienię nazwę mojej działalności. I teraz, od tamtego czasu właściwie można znaleźć mnie właśnie pod tą nazwą, bo uważam, że jest bardzo, bardzo, bardzo trafna po prostu. I to jest właśnie książka skierowana do mam. To nie jest książka na temat wychowywania dzieci. Też my dużo mówiliśmy tutaj o wychowywaniu dzieci. Ja zawsze bardzo mocno podkreślam to, że wychowywanie dzieci to jest jedno, ale bardzo jest ważne, żeby właśnie rodzic skupił się na swoim rozwoju i potraktował macierzyństwo, rodzicielstwo, to akurat jest książka dla mam, więc w tym przypadku, żeby kobiety potraktowały macierzyństwo jako taką naprawdę świetną możliwość do tego, żeby poprzyglądać się trochę sobie i żeby troszeczkę popracować nad sobą, powiedzmy. Więc ta książka jest adresowana do wszystkich mam, które właśnie mają taką ochotę i taką gotowość, żeby to zrobić po prostu. No ale też, żeby właśnie wyluzować, żeby przestać sobie nakładać takie ogromne oczekiwania na siebie, na to, jaką mamą mają być, bo to jest w naszym społeczeństwie jednak duża zmora wśród mam.
Jaka to jest ta mama w sam raz? Strasznie mi się podoba ten tytuł. Mama w sam raz. Ani za słaba, ani za mocna, po prostu. Mama w sam raz.
Tak.
Jaka to jest kobieta?
No mama w sam raz to dla mnie jest taka kobieta, która po prostu akceptuje siebie taką, jaką jest. I teraz nawet jak ci to mówię, to właśnie w naszej rozmowie nawet pokazuje się to, o czym piszę w mojej książce. Bo zobacz, przed chwilą rozmawialiśmy o akceptacji dziecka takim, jakie ono jest. Teraz mówimy o tym, żeby mama siebie akceptowała taką, jaka jest. Bo ja w książce właśnie mówię o tym, że to wszystko i tak zaczyna się od nas. Jeśli my będziemy, chociażby o tych trzech podstawowych potrzebach, o których mówiłam, jeśli my te potrzeby zaspokoimy w naszym przypadku sobie, to też będziemy potrafiły dać to dziecku. Więc mama w sam raz kocha siebie. Tak, akceptuje siebie taką, jaką jest. To przede wszystkim, czyli nawet jeśli popełnia tak zwane błędy, no to sobie wybacza. Czyli trochę traktuje też siebie tak, jakby traktowała swoje dziecko z najlepszą, największą miłością, jaką może je obdarzyć. Czyli akceptuje ciebie, ale coś ci się przytrafiło, to tak, to to wybaczam, wybaczam tobie, wybaczam też sobie wszystkie błędy ewentualne, które mogłam popełnić. Z drugiej strony właśnie to są tak naprawdę doświadczenia, czyli żeby warto traktować wszystko, co robiłyśmy w naszym macierzyństwie, jako nasze doświadczenie. Warto sobie też wybaczyć wszystkie być może przeszłe jakieś nasze zachowania, które z jakiegoś powodu byśmy teraz zmieniły, ale wybaczyć sobie, że na tamten moment właśnie tak potrafiłam, nie umiałam inaczej. Czyli taka mama popełnia błędy i wybacza sobie, że tak było po prostu w tamtym momencie najlepiej. Mama w sam raz to też dla mnie taka mama, która ufa sobie. Tu podkreślałabym słowo właśnie sobie, bo bardzo często ja, szczególnie dla takich mam, którym rodzi się pierwsze dziecko, jest to taka duża trudność, duża niewiadoma, że one w ogóle nie słuchają siebie, nie słuchają swojej matczynej intuicji, tylko zaczynają słuchać wszystkich dookoła. Powiedzmy swojej mamy, teściowej, koleżanek, czasem osób mniej lub bardziej przychylnych, czasem osób, które wychowywały swoje dzieci naprawdę, no właśnie powiedzmy te 30 lat temu, kiedy były całkiem inne metody wychowawcze. Więc bardzo mocno zachęcam do takiego ufania sobie i do takiego bycia uważną. Już o uważności tutaj parokrotnie mówiliśmy, to jest taki koncept, który ja absolutnie uwielbiam i który bardzo też zmienił wiele w moim życiu, jak zaczęłam ją praktykować. Więc to jest też taka mama właśnie uważna na siebie, uważna na pewne myśli, które jest w stanie zaobserwować w relacji ze swoim dzieckiem, na różne emocje. To są, jeśli my to potrafimy, to naprawdę wielu później trudności, konfliktów, czy tego trudnego okresu nastoletniego naprawdę można, jeśli nie uniknąć, to dość łatwo przez ten okres przejść po prostu.
Czyli wspomniałaś o uważności, która jest niezbędna, o tej możliwości i umiejętności wybaczenia samej sobie.
Tak.
Co jeszcze byś dodała do tej mamy w sam raz? Może, żeby nie była idealna, ale wciąż, żeby pozostała w sam raz.
Żeby jakby też akceptowała swoje wybory, akceptowała swoje decyzje. No to jest właśnie taka mama, która, uwaga, siebie stawia na pierwszym miejscu. To w naszym społeczeństwie jest naprawdę niektórym mamom bardzo trudno zrozumieć, zaakceptować, no bo jak to, prawda? Rodzi się moje dziecko i ono jest na pierwszym miejscu, ono jest tutaj najważniejsze. Oczywiście, jak rodzi się dziecko, no to wiadomo, że ono jest najważniejsze. Wiadomo, że cały świat nagle podporządkowuje się pod naszego nowego potomka czy członka rodziny, ale tutaj bardzo często mamy jakby nie zwracają uwagi na pewien taki punkt krytyczny, w którym one zaczynają po prostu zapominać o sobie. I już jest tylko dziecko. I nie ma nic więcej, nie ma nikogo więcej, bo jest tylko dziecko. I to często kończy się tym, że te mamy są przemęczone, są sfrustrowane, chciałyby jak najlepiej, ale im nie wychodzi, więc mają poczucie winy. Często to są mamy, które już nie mają swoich znajomych albo mają, ale praktycznie spotykają się z nimi wcale, bądź bardzo rzadko, no bo przecież jest dziecko. To są też te mamy, które bardzo często w tym momencie tracą taką dobrą relację ze swoim partnerem, no bo przecież jest dziecko. Zapominają o swoich przyjemnościach, o swoich jakichś aktywnościach, na przykład typu fitness i innych rzeczach, no bo jest dziecko. Ja tu nie mówię o okresie, kiedy rzeczywiście, tak jak wspomniałam, jest to noworodek, który wymaga bardzo dużo naszej obecności, tylko już nawet mówię o takiej sytuacji, że no choć nawet w przypadku noworodka, tak, jest też tam przecież zawsze możliwość wyjścia z domu. Wiadomo, że to będzie krótszy czas niż w przypadku starszych dzieci, ale jest ta możliwość. I to jest trochę tak, że po prostu nasze dziecko stoi ciągle przed nami, przed rodzicem, przed mamą szczególnie, to wszystkie mamy na pewno wiedzą, z takim kubeczkiem potrzeb. I mówi, mamo, napełnij ten kubeczek potrzeb. Mamo, ja chcę to. Mamo, przytul. Mamo, chodź na rower, tak? Mamo, pomóż mi, starsze dziecko, z lekcjami, tak? Mamo, pograjmy w gry. No tych potrzeb jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeśli ta mama chciałaby nalać do tego kubeczka, to najgorzej, co się może wydarzyć, to, że ona nie ma z czego nalać. I to się właśnie często wydarza, kiedy zapominamy o sobie, że my nie mamy z czego nalać. A tymczasem ta mama, która ma mieć z czego nalać, ma więcej niż jedno dziecko. I okazuje się, że to już nie chodzi o to, że ona ma mieć napełniony swój kubeczek, tylko ma mieć napełniony cały dzban, bo ona w jaki sposób odpowie na te potrzeby dziecka, jeśli jest przemęczona, jeśli jest wściekła, jeśli właśnie jest sfrustrowana, tak? Czy dźwiga jakieś ogromne poczucie winy, czy po prostu zarzuciła jakiś sport, który lubiła, ale teraz już nie może chodzić, bo na przykład też bywają takie sytuacje, bo musi co wieczór siedzieć z dzieckiem, odrabiać lekcje. Czasem rzeczywiście jest taka potrzeba, czasem to jest znowuż taka ogromna kontrola rodzica. Tak, więc to jest absolutnie, no uważam, taka rzecz, na którą nam, szczególnie kobietom w Polsce, warto zwracać uwagę, której warto przypominać.
W tym fragmencie wypowiedzi pokazałaś sporo takich problematycznych, kłopotliwych sytuacji związanych z życiem kobiety, matki. Czyli to przemęczenie, być może jakąś frustrację, niespełnienie. A co w takiej sytuacji, kiedy właśnie ta relacja z dzieckiem jest taka silnie wartościująca, bardzo pozytywna, satysfakcjonująca, wypełniająca całą przestrzeń? Bo przecież tak chyba też może się zdarzyć.
Tak, tak może się zdarzyć. Jeśli ona wypełnia całą przestrzeń, no też pytanie oczywiście, jak bardzo. Bo tak zastanawiam się, jak odpowiadając się na to pytanie, od razu przyszła mi taka myśl, że często są tak zwane relacje zlane pomiędzy rodzicem a dzieckiem. I to wcale nie jest dobrze.
A możesz rozwinąć to pojęcie? Co to oznacza? Relacja zlana i wyjaśnij, na czym ona polega.
To właśnie jest coś takiego, że właściwie tej mamy nie ma. Że ona jakby jest swoim dzieckiem, powiedzmy jest swoją córką i wszystko, co się wydarza w życiu tego dziecka, to ona trochę traktuje tak, jakby to się jej przydarzało. Czyli to jest też taka mama, która bardzo, bardzo dużo kontroluje i bardzo dużo sprawdza, bardzo dużo chce wiedzieć, co się wydarzyło na klasówce, jaką dostałaś ocenę. To jest taka mama, która będzie wręcz dzieckiem przygotowywała się do tej klasówki, czy to dziecko tego chce, czy nie. To jest taka mama, która będzie przeżywała wszystkie troski dziecka, tak jakby jej samej to dotyczyło, tak? Czy wszystkie emocje swojego dziecka, tak jakby to jej dotyczyło. I teraz oczywiście, jeśli tego troszkę jest, nie ma nic złego w takiej relacji, ale jeśli tej mamy nie ma i ona jest tylko z dzieckiem, tylko dla dziecka, a właściwie staje się tym dzieckiem, to absolutnie nie jest dobry układ w tym systemie rodzinnym, no bo ponieważ dziecko potrzebuje dorosłego. Dziecko potrzebuje innego człowieka, tak? Z własną tożsamością, a nie mamy, która jest po prostu, staje się tym dzieckiem. To absolutnie to jest zaburzone i tak absolutnie nie powinno być. Ale też sobie jeszcze o jednej rzeczy myślę, o której wcześniej nie powiedziałam, że zdarzają się takie mamy, które żyją tym życiem dziecka. Od czasu, kiedy na przykład dzieci się rodzą, te mamy nie wracają do pracy. Często później rodzą kolejne dzieci i absolutnie spełniają się w tym macierzyństwie. I być może nawet nie potrzebują jakiegoś kontaktu z innymi dorosłymi albo aż tak dużego czasu poświęconego tylko sobie. I to też jakby trzeba uszanować i też trzeba mieć to na uwadze. Mówiąc o tym, że mama powinna siebie postawić na pierwszym miejscu, wcale nie mówię o tym, żeby teraz już tak przestać zwracać uwagę na dziecko i nie wiem, chodzić ze znajomymi na dyskoteki. Tylko mówię właśnie, i tutaj chyba znowu wróciłabym do takiej uważności, czyli sprawdzenia ze sobą, za czym ja tęsknię, jakie są moje potrzeby, czy taka jak jestem, tak w takim wydaniu, w sensie nawet proporcji czasu poświęconego sobie, a czasu poświęconemu dziecku, czy to nas wspiera, czy to nam pomaga, jak ja się z tym czuję. Bo jeśli ta mama chce być w domu z dzieckiem i świetnie się w tym czuje i spełnia się w tym, oczywiście, jeśli będzie szła za głosem swojego serca i tak to robiła i rzeczywiście nie będzie sfrustrowana, gdzieś tam podświadomie nie będą się różne rzeczy dziać, typu jestem, ale się poświęcam, więc muszę tutaj być, bo chcę być taką dobrą mamą, no to później ta frustracja oczywiście wyjdzie, ona wyjdzie w różnych sytuacjach, w różnych momentach. To są często takie rozmowy rodziców, na przykład zobacz, całe życie się tutaj poświęcałam dla ciebie, a ty teraz tak czy inaczej robisz, tak? Albo jesteś taki niewdzięczny. Więc też trzeba sprawdzić ze sobą, na ile te moje intencje są takie naprawdę spójne, no i takie w takiej prawdzie swojej po prostu.
No tutaj mi się przypomina takie chyba bardzo adekwatne do tej sytuacji pytanie, które świetnie znasz, bo pochodzi z nurtu Zen Coachingu. Za czym tęskni twoje serce? I odpowiedź na to pytanie może być dla takiej kobiety, matki, niezwykle cenna. Przyszedł czas na pytanie o ojców.
Tak.
Czy są oni obecni w twojej książce, czy w ogóle w tych skomplikowanych relacjach pomiędzy mamami a dziećmi jest miejsce dla ojców?
Tak, tatusiowie są obecni w mojej książce, ponieważ jak pisałam tę książkę, spotkałam się z kilkoma tatusiami, moimi znajomymi i rozmawiałam z nimi, zadawałam im różne pytania. Między innymi było to pytanie na temat właśnie macierzyństwa swojej żony, jak oni tak patrzą ze swojej perspektywy, co widzą, jak to oceniają. I słuchaj, jedną rzecz każdy z tych tatusiów powtarzał, jedną i tą samą. Ja naprawdę chciałbym, żeby moja żona poświęcała więcej uwagi sobie. Ja naprawdę bym tego chciał, ponieważ ona zrobi wszystko, nie wiem, dla dzieci, wokół dzieci, przygotuje mi obiad, jak wracam z pracy. No ale gdzie jest miejsce dla niej? To byli naprawdę cudowni, świadomi panowie, mężowie, którzy no, nie byli takimi panami czy mężami, którzy oczekiwaliby tego, że ta żona właśnie ma się zająć wszystkim i również nimi, tylko to byli tacy świadomi mężowie, którzy wiedzieli, czego tak naprawdę ta kobieta potrzebuje, a zresztą oni też często mieli taką różnicę, widzieli, co się dzieje w domu, kiedy mama czy ich żona zadbała gdzieś o siebie, wyszła na zakupy, spotkała się ze znajomymi, mówiąc o zakupach, myślę o zakupach swoich własnych, tak? Do galerii, nie, żeby kupić
nie
papier toaletowy.
Tak.
I oni widzieli tę różnicę i to właśnie tak jest, że jeśli są w tej diadzie, bo to się tak ładnie mówi, o takiej diadzie rodzicielskiej, jeśli w tej diadzie są tacy świadomi mężczyźni, partnerzy, to rzeczywiście to jest bardzo wspierające dla tych kobiet. Też, no oczywiście rola taty w rodzicielstwie jest ogromna. Jest ogromna, tak jak się mówi o tym, że właśnie tą taką osobą, która daje takie te maksimum miłości, akceptacji, to jest mama. Choć oczywiście cudownie, jak tata też to robi. Natomiast rolą taty to jest bycie taką trochę trampoliną do rozwoju dziecka. Do mówienia tego, zobacz, uda ci się. Tak, to jest taki tata, który zawsze w nie wierzy, który jest takim wsparciem, ale właśnie bardziej tutaj w tym takim kierunku rozwojowym. Więc pamiętajmy, że nasze dzieci uczą się, znowu się fachowo mówi o tym jako modelowanie, czyli uczą się przez obserwację. My jako rodzice modelujemy pewne zachowania. I też pięknie, jak zaczęliśmy o nastolatkach, to pięknie mówi w swojej książce o wychowaniu nastolatków Jesper Juul, jest teraz takim bardzo popularnym pedagogiem i też zajmującym się wychowaniem dzieci, wychowującym w nurcie bliskości. On mówi, że szczególnie w tym okresie nastoletnim, to tam już nie ma wychowania, że dzieci zaczynają jakby wdrażać w swoje życie to, co zobaczyli trochę tak pomiędzy linijkami, pomiędzy takim oficjalnym wychowywaniem, czyli poprzez to, co zobaczyli obserwując rodziców.
Który okres w rozwoju dziecka byłby właśnie tym kluczowym, jeśli chodzi o obserwowanie systemu, który jest modelowany w przyszłości?
Ja myślę, że chyba nie ma takiego kluczowego okresu. Dzieci się uczą od samego początku, naprawdę. Mówi się też o tym przecież, że niemowlęta, które nic wydaje nam się nie rozumieją, ale one czują. One czują tak naprawdę stan emocjonalny swojej mamy. Więc zobaczmy, one już od samego początku się uczą. Później oczywiście dochodzą kolejne zmysły, kiedy one już widzą, słyszą, zaczynają więcej rozumieć. Więc to jest, mi się wydaje, taka ciągła obserwacja. My nie możemy powiedzieć, że no dobra, przez tam pierwsze 5 lat może jakoś nie było między nami dobrze, ale między nami rodzicami, tak? Ale skreślamy to, może dzieci jakoś nic nie zauważyły i to od teraz zaczynamy już być jakimś poprawnym małżeństwem. Nie, dzieci zauważyły wszystko, dużo więcej niż nam się wydaje, więc bardzo ważne jest to, jaką parą ci rodzice są, ponieważ przekazują ogrom wartości swoim dzieciom, ale też przekazują troszeczkę taki model rodzicielstwa. I często dzieci mówią, dobrze, to mi się podobało, więc ja będę tak się zachowywał, lub to mi się nie podobało, ja tak nie chcę. Ale niestety często jest tak, jak z naszym rodzicielstwem, to właśnie później dzieci w swoim rodzicielstwie będą często robiły podobną rzecz, czyli właściwie nie wiadomo skąd i jak będą powielały pewne rzeczy. Na zasadzie automatyzmów, bo to jakby jest jakby już w ich systemie. One gdzieś to widziały, ten system ich system tak to zapamiętał i one często automatycznie, zupełnie podświadomie będą po prostu niektóre rzeczy robić, więc naprawdę zwracajmy uwagę na to, jak się zachowujemy, nie tylko to, co mówimy do dzieci, ale uwaga, to, czego właśnie nie mówimy. Wszystko jest widziane i obserwowane.
No tak, tutaj chyba niezwykle ważną rzeczą jest ta energia związku, energia rodziny, prawda? Bo no, zdarzają się takie wypadki, myślę, że są one dość powszechne, kiedy rodzice próbują ukryć pewne rzeczy przed swoimi dziećmi, zamykają się w jakimś pokoju, czy omawiają te swoje sprawy poza dziećmi. Natomiast wychodząc z powrotem do świata dzieci, mają na twarzy tę energię i w sobie, w ruchach, w postawie, w relacjach wzajemnych, mają tę energię, która gdzieś wytworzyła się właśnie tam za tymi zamkniętymi drzwiami. I o ile dziecko nie zna treści, to doskonale czuje tą energię, tę emocję, która towarzyszyła i jak widać nadal towarzyszy temu, co się wydarzyło.
Zgadza się, tak to wygląda.
Powiedzieliśmy o dzieciach, mamach, o ojcach. A co powiesz o innych członkach rodziny, o dziadkach, o wujkach? Bo jest to system, prawda? Jest to całość i są to też osoby wpływowe.
Tak, to co mogę powiedzieć o tych innych osobach, to to, że cudownie byłoby, żeby dzieci miały z nimi jak najwięcej kontaktu, jak najczęstszy kontakt. Szczególnie, jak powiedziałeś o swoich dziadkach, tak? Czyli żeby one miały kontakt ze swoją babcią czy dziadkiem, dlatego że osoby starsze mają ogromną rolę też w wychowaniu naszych dzieci. Często rodzice boją się szczególnie powierzać te młodsze dzieci dziadkom, bo uważają, że na przykład babcia zrobi to inaczej, czy dziadek zrobi to inaczej niż ja bym chciała, albo może dziadek coś czy babcia coś powiedzą i będzie jakoś to trudne dla mojego dziecka. Ale to jest takie trochę trzymanie pod kloszem i rzeczywiście warto, żeby po prostu dzieci doświadczały też relacji z innymi dorosłymi, ponieważ mówię to szczególnie o takich młodszych dzieciach, ponieważ one za chwilę opuszczą nasz dom, idąc do szkoły na długi okres czasu i będą potrzebowały wchodzić w te relacje z dorosłymi, więc to jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci doświadczały tego. Oczywiście z wujkami jak najbardziej, ale też ze swoim rodzeństwem, bo jak mówimy o innych członkach rodziny, to od razu pomyślałam sobie o rodzeństwie, jakie to jest bardzo ważne. Ja też prowadzę takie warsztaty. Rodzeństwo bez rywalizacji, ponieważ posiadanie, już mówię tutaj z punktu widzenia rodzica, posiadanie więcej niż jednego dziecka rodzi wiele również różnych trudności. I tutaj uwaga, najczęściej znowuż przekładamy idealną po prostu kalkę ze swego dzieciństwa. Jeśli mieliśmy jakieś rodzeństwo, to te nasze stosunki z naszym rodzeństwem bardzo często determinują to, w jaki sposób my przyglądamy się stosunkom naszych dzieci z innymi naszymi dziećmi, czyli z ich rodzeństwem.
Czy masz, Asiu, jakieś pakiet takich złotych rad dla rodziców, takie must have na długiej drodze wychowania. Co to takiego by było według Ciebie, według Twoich doświadczeń?
Must have, złote rady. Tak, od razu sobie pomyślałam właśnie, że to często też jest tak, że rodzice właśnie tak szukają takich jedynych słusznych i złotych rad. I tak sobie myślą, że jak ja już właśnie je wszystkie będę znał, czy znała te wszystkie rady, no to już po prostu to będzie taka jakby instrukcja obsługi. O. Tak, kontynuując ten wątek, chyba powiedziałabym rodzicom, że nie ma czegoś takiego przede wszystkim jak instrukcja obsługi dziecka. Więc taka złota rada wiązałaby się z takim byciem w tu i teraz z moim dzieckiem. Zauważaniem tego, co się dzieje z nim, zauważaniem tego, co się dzieje ze mną i taka naprawdę świadoma i uważna obecność. Jeśli bym miała dać chyba jedną radę, to byłaby ta rada. Bo w tym się mieści wszystko, zobacz, w tym się mieści wszystko, naprawdę, bo nawet jeśli ja przeczytałam jakąś książkę o wychowaniu dzieci i wiem jak, ja też prowadzę takie warsztaty, gdzie konkretnie podaje się konkretne narzędzia, czy wręcz sformułowania, które można użyć w danej sytuacji, ale tutaj też się podzielę taką moją osobistą, własną historią, będąc młodą mamą, a byłam taką młodą mamą, która no niestety chciała być perfekcyjną mamą. Ja zaczęłam chodzić na takie warsztaty wychowawcze, to tam ćwiczyliśmy takie zdanie akceptowania emocji dziecka i to zdanie brzmi, wygląda na to, że... Wygląda na to, że jesteś smutny, wygląda na to, że jesteś sfrustrowany. I ja tak się bardzo mocno trzymałam po prostu tego zdania, bo tak się już wreszcie ucieszyłam, że ja mam takie zdanie, które po prostu już będzie uratuje w ogóle każdą sytuację trudnych emocji z moim dzieckiem. I ja powtarzałam to zdanie w stosunku do mojego syna, bo mój syn jest starszy, więc on pierwszy był testerem tych wszystkich moich metod. I początkowo to działało, a w pewnym momencie mój syn powiedział tak, mamo, już przestań w końcu tak do mnie mówić.
A co konkretnie mu się nie spodobało?
Nie spodobało mu się chyba to, że ja po prostu, taka jak taka maszynka, powtarzałam to jedno zdanie, wygląda na to, że, jakby totalnie nie będąc obecną w danej sytuacji, bo być może czasem, jak on przeżywał trudne emocje, wcale nie potrzebował tego zdania, tylko może potrzebował mnie po prostu będącej przy nim w ciszy. I to właśnie jest taka uważność. I to właśnie jest taka obserwacja mojego dziecka. Nawet powiedziałabym trochę tak jak w coachingu z klientem, to klient prowadzi, bo to od klienta wszystko się zaczyna i to on robi pierwszy krok, a ja mu towarzyszę. No to trochę teraz też podobną metaforę bym użyła. Że trochę tutaj moje dziecko robi jakiś krok. On wychodzi z jakimś komunikatem, jakąś reakcją i teraz ja mogę sprawdzić, co w danym momencie ja mogę zrobić. Bardzo właśnie ważne, żeby z całą tą świadomością, czytaniem wszystkich książek, nie trzymać się tak jak ja sztampowo jakichś po prostu sformułowań czy jakiejś wiedzy, tylko naprawdę sprawdzać, czym teraz mnie to dziecko zaskoczy, czego ja też się mogę dowiedzieć o nim, czego mogę się dowiedzieć o sobie. No to chyba bym była taka jedna złota rada właściwie.
Właśnie przed chwilą, kiedy o tym opowiadałaś, dostrzegłem pewną niesamowitą zależność pomiędzy różnymi zawodami wspierającymi, a jest ich kilka, może nawet kilkanaście, a rolą rodzica. Bo gdyby tak spojrzeć na to, że relacja wychowawcza jest bardzo długotrwała, trwa przynajmniej kilkanaście lat, oczywiście no później jest inna relacja pomiędzy rodzicami a dziećmi. Natomiast przez te pierwszych kilkanaście lat musimy być w roli nauczyciela, mówcy motywacyjnego, mentora, coacha, prawda? Tych wszystkich ról jest tak wiele i każda z nich ma swoją specyfikę.
Tak, zgadza się. Myślę sobie o tym, że właśnie warto być takim wyrozumiałym też dla siebie, że tak, rzeczywiście, może fajnie byłoby, żebym te wszystkie kompetencje miał, ale nie każdy takie kompetencje ma. I też mamy różne po prostu sytuacje w życiu. My mamy czasem lepszy lub gorszy dzień, nasze dziecko będzie miało czasem lepszy lub gorszy dzień. I też takie wyrozumiałość dla siebie, że dobrze, właśnie no czasem tutaj widzę, że no nie wyszło mi tak jak chciałem. Jakoś mogłem powiedzieć inaczej, no mogłem nie powiedzieć tego w swojej złości, bo nie opanowałem tej złości. No i dobrze, no trudno, no jakby nie samobiczuję siebie. Znaczy nie, że dobrze, że tak zrobiłem, tylko że no dobrze. Większą, dużą korzyść przyniesie naszemu dziecku to, że my powiemy sobie, dobrze, no jakaś ta interwencja, że tak powiem trochę, tak? Ta interwencja mi nie wyszła, czy ta rozmowa jakoś mi rzeczywiście może nie była taka, jakbym chciał, żeby była, albo to jakoś zareagowałem tak może trochę za mocno, albo właśnie wystąpił wybuch tej złości. To nie było coś, czego jestem dumna, nie chciałem tak zrobić. Sobie wybaczyć, ale też właśnie warto do dziecka przyprosić nawet za takie swoje wychowanie. No też pamiętajmy, że dzieci kochają takich autentycznych rodziców, właśnie żebyśmy nie wpadli teraz w taki kanał, no że teraz to ja znowuż muszę to czy tamto zrobić, bo żeby być znowuż tym idealnym rodzicem. Jestem autentycznym rodzicem, jestem rodzicem z krwi i kości. Ja czasem moim dzieciom też mówię, słuchajcie, cieszcie się, że naprawdę, że nie macie perfekcyjnej mamy, takiej idealnej mamy, posągowej, zimnej i chłodnej mamy. Macie mamy z krwi i kości. Kocham was, wszystko robię na ten moment najlepiej, jak potrafię. Jak coś mi nie wyjdzie, musicie mi wybaczyć, tak? No trudno, ja sobie też to wybaczam. I w takim momencie właśnie takiej bycia w takiej autentyczności ze sobą, w takiej też prawdzie ze sobą i z naszymi dziećmi, mamy szansę tak naprawdę zbudować fajną, bliską relację, też pokazując dzieciom, że one też w przyszłości wcale nie muszą być jakimiś idealnymi ludźmi. Mogą być ludźmi z krwi i kości, którym czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie i to jest w porządku i po prostu takie jest życie i jesteśmy ze sobą nadal w tym, cokolwiek by się nie działo.
Zasłuchałem się, było to bardzo piękne, czyli wrażliwość, miłość, autentyczność, przyzwolenie na błędy też, tak, prawda? Na elementy doświadczenia, które po prostu nie zawsze wychodzą tak, jak byśmy chcieli, ale właśnie przez to są bezcenne, bo pokazują, że można coś zrobić w przyszłości inaczej.
Tak, dodałabym też taką otwartość właśnie na to dziecko, ciekawość. Bo przecież my możemy też takie ciekawości zareagować. To, co mówiliśmy o tych nastolatkach, że nie pójdziesz na tą imprezę, bo tam są jakieś, chciałam powiedzieć, dzieci, tak? No, ale
ubrani na czarno, słuchający nie takiej muzyki, tak, jakiej my byśmy
sobie życzyli. Tak, w porwanych dżinsach. Nie daj Bóg, jeszcze jak rodzice zobaczą, że palą papierosy, no to już w ogóle jest absolutnie niemożliwe, żeby się z takimi...
Iglany z ćwiekami.
Tak, znajomymi spotykać, ale właśnie taka ciekawość, takie zainteresowanie się też i naszym dzieckiem i tym, co jest takiego ciekawego dla naszego dziecka, tych znajomych? No bo może ono będzie jakby interesowało się taką muzyką, może interesuje go akurat ten rodzaj muzyki. Zobaczmy, tak, co to jest. No przecież ja pamiętam w swoich czasach, słuchałam zarówno Starego Dobrego Małżeństwa i grałam na gitarze, ale też słuchałam ostrego rocka. I też miałam etap takiego ubierania się, o którym ty mówisz, że też pamiętajmy, że też nasze dzieci właśnie przechodzą różne etapy, chociażby w swoim ubiorze. To też jakoś kształtuje ich tożsamość. Więc bądźmy otwarci na to. Zobaczmy, co to jest takiego ciekawego dla naszego dziecka w tej mikrospołeczności. Nasze dziecko potrzebuje doświadczać po prostu życia w taki różny sposób. Więc zamiast właśnie być takim rodzicem pogrążonym w swoich lękach i obawach, miejmy to zaufanie, miejmy tę ciekawość, pamiętajmy jednocześnie o takich zasadach, które my chcemy, żeby były, i bądźmy takim mądrym przywódcą tego stada, po prostu mądrym, świadomym, bo jednak nadal jesteśmy przywódcą tego stada i tego tak naprawdę dzieci od nas oczekują, nawet nastolatek, który trzaśnie drzwiami i powie mi: głupi jesteś, cię nie będę słuchać, tak naprawdę on oczekuje jednak takiej pomocy, wsparcia i tego, że ten rodzic takim właśnie dorosłym będzie.
Czyli bądźmy przywódcami w sam raz, parafrazując tytuł twojej książki, przypomnę, Mama w sam raz. Czy masz, Janno, jeszcze coś do dodania naszym słuchaczom, tym jakże rozległym i inspirującym, intrygującym i niezwykle ważnym temacie wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi?
Ja myślę, że bardzo bym zachęcała do rodziców do takiego właśnie spojrzenia na to rodzicielstwo, o którym wspomniałam, czyli tego, że nasze dzieci pojawiły się na świecie jako cudowni nasi nauczyciele. Ja uwielbiam w ogóle świadomych rodziców, uwielbiam pracować ze świadomymi rodzicami, bo takie podejście, taka perspektywa naprawdę wiele zmienia, bo ja mogę na przykład w momencie, kiedy dziecko mnie rozłościło, mogę powiedzieć: to jest twoja wina i to jest wszystko przez ciebie, a mogę znowuż właśnie spojrzeć na siebie, powiedzieć sobie: bardzo ciekawe, jest tutaj coś, co mnie złości w zachowaniu mojego dziecka, co to może być? Może stoi za tym jakaś myśl, a może jakieś przekonanie, a może tam są jakieś inne emocje, których ja wcześniej nie zauważyłem i dlatego one teraz zaskutkowały złością. To jest naprawdę cudowna, cudowna taka droga rozwojowa, bo jesteśmy tutaj w temacie rozwoju, więc to jest taka cudowna droga rozwojowa. Jeśli tak nasze dzieci potraktujemy, że one są naprawdę takimi cudownymi, chodzącymi lustrami, które pokazują, co ja jeszcze w sobie, czego jeszcze o sobie nie wiem, co ja w sobie jeszcze mogę odkryć. I teraz ten przykład, który przytoczyłam, o tej złości. No dobrze, jeśli ja się zezłościłem w tej sytuacji na moje dziecko, bo na przykład zezłościła mnie dana sytuacja, a ja sobie w tej sytuacji pomyślałem, że nie wiem, ja zawsze muszę mieć rację. I moje dziecko, które myślało wręcz odwrotnie i chciało pokazać, że ono ma rację, mnie tak rozłościło. Ale jeśli ja spojrzę na to z takiej perspektywy, że no dobrze, ja chciałem mieć rację. Chcę mieć rację w kontakcie z moim dzieckiem. Bardzo prawdopodobne jest to, że również złości mnie to w sytuacjach z innymi dorosłymi. Jeśli jakoś konwersacja nie przebiega po mojej myśli, albo jakoś ktoś powiedział coś innego niż ja uważam, niż coś, co ja uważam na ten temat, więc jeśli tym przekonaniem się zajmę, jeśli ja w ogóle najpierw zobaczę, że ja takie przekonanie w swojej głowie mam, jestem w stanie jakby je trochę już oświetlić takim światełkiem właśnie tej samoświadomości i ono już nie będzie mną rządzić i w związku z tym będzie mi się dużo łatwiej też żyło, komunikowało z innymi ludźmi, z innymi dorosłymi, w różnych innych sytuacjach będę sobie też potrafił lepiej radzić, więc naprawdę traktujmy dzieci jako takie... No właśnie te lustra, dzięki którym to one nam coś pokazują jeszcze o sobie, czego nie wiedzieliśmy. Naprawdę potrafi nam się zmienić diametralnie życie. Ja też mogę coś na ten temat powiedzieć, bo ja właśnie taką największą pracę nad swoim rozwojem rozpoczęłam właśnie w momencie, kiedy może nie urodził się mój syn, ale jak już był taki troszkę starszy i ja zaczęłam właśnie zauważać pewne jakieś takie trudności z mojej strony w kontakcie z nim i pomyślałam sobie, no dobrze, to coś tutaj jest na rzeczy i ja, ponieważ chciałabym mieć dobrą z nim relację, zacznę pracę. Wtedy jeszcze myślałam, że to będzie praca nad moim dzieckiem. To właśnie jest coś, z czym często przychodzą rodzice. Proszę, to jest moje dziecko, proszę mi je zmienić.
Tak, żeby było lepsze dla mnie, tak?
Tak. Ja mam określony wizerunek tego, jak moje dziecko ma wyglądać, zachowywać, więc proszę mi je zmienić tak, żeby ono do tego wizerunku jakoś odpowiednio pasowało. Ja też oczywiście tak zaczynałam, natomiast w wyniku właśnie różnych warsztatów i wychowawczych, i takich rozwojowych swoich własnych, zobaczyłam, że to jest w ogóle nie o to chodzi. Więc tak, myślę, że to też może być taka dodatkowa rada, która teraz powstała, czyli żeby raczej patrzeć na siebie, i pracę rozpoczynać od siebie. I że jeśli chce się zmienić jakąś relację ze swoim dzieckiem, to zobaczyć, co można zmienić w sobie. A nie, absolutnie, naprawdę odradzam wszelkie próby zmian swojego dziecka i raczej patrzenie na swoje dziecko naprawdę jako taką, no taką cudowną istotę, taką, no taką, zobacz, jak my jesteśmy tutaj otoczeni ogrodem, tak, jak kupujemy sobie sadzonkę, chyba to się kupuje róży, tak, jak kupujemy sadzonkę róży, no to oczekujemy, że z tej sadzonki wyrośnie nam róża.
Piękny kwiat.
Piękny kwiat, prawda? Czy jak siejemy jakieś nasionko innego kwiatu, czy krzewu, czy jakiejś innej rośliny, nie bardzo się znam w tych sprawach, na tych sprawach ogrodniczych, ale jeśli chodzi o kwiatki, tak, no to możemy sobie wyobrazić, że jeśli ja kupiłem bulwę tulipana, to mam nadzieję, że z tego wyrośnie tulipan. Jak on wyrasta i jest tym tulipanem, to ja się cieszę, tak, że to jest ten właśnie tulipan. Ja się cieszę, że to jest ta piękna róża, która
rośnie. Ja się cieszę, że czasami ma trochę kolców.
Prawda? Dokładnie. Tak, ale też jak róża ma kolce, no to jest dla mnie taki sygnał, aha, to jest coś, na co ja muszę uważać, tak? Czyli jeśli ja mógłbym złapać ją tutaj za tę łodygę, ale tego nie zrobiłem, coś tutaj nie wyszło, jak tu mogę zrobić, żeby jednak tak tutaj być bliżej i łapiąc ją za tą łodygę, ale te kolce też ona wysyła, tak? Daje nam jakąś informację. I właśnie zobacz, my się cieszymy, tak, jak róża jest różą. Pielęgnujemy ten kwiat, nie oczekujemy, że róża będzie nagle tulipanem. Czy jakimś innym kwiatem, prawda? Więc tak samo popatrzmy na nasze dziecko, że nawet te wszystkie cechy, które ma, które nawet nam się jakoś teraz nie podobają, no to one są potrzebne, tak jak róża ma kolce z jakiegoś powodu. One są jej potrzebne. Tak samo jak nasze dziecko. Ja ostatnio właśnie rozmawialiśmy na nagraniu w telewizji na temat złości, że jest nam trudno jakoś tą złością naszego dziecka, kiedy ono złości się do nas i nie chce zrobić tego, co my byśmy chcieli, ale zobacz, jak ono jest, nie wiem, czy jest w przedszkolu i ktoś mu zabiera łopatkę w piaskownicy, no to ono, fajnie, że ma kontakt z tą swoją złością, bo stanie w swojej obronie. Czy jak jest starsze, znowu już wracając do nastolatków, i ktoś też będzie chciał jemu czy jej zrobić krzywdę, też potrzebuje mieć kontakt z tą złością. Więc zobaczmy, że te wszystkie cechy, które nam teraz czasem się nie podobają, jakoś są dla nas niewygodne, one wszystkie są naszemu dziecku potrzebne i my je tak naprawdę potrzebujemy. My jakoś, jako rodzic, nauczyć się dostosować się do jakiegoś życia z tym dzieckiem. Tak, znowuż ta róża, tutaj ten obraz róży mam przed oczami, że zobacz, jak ona rośnie. Rośnie taka duża, prawda? Rozrasta się. No to my potrzebujemy jako dawać mu jakieś wsparcie, jako ta osoba, która się nim opiekuje, tak? Budujemy jakieś tam róże, pergole chyba to się nazywa, czy jakieś inne dajemy, tak? Wsparcie tym, tak, różom, prawda? Żeby ona jakoś się rosła. Ale nie, i znowuż nie mówimy, dobrze, ja cię teraz zetnę, bądź tulipanem, bo jakoś nie podoba mi się, że ty tak rośniesz i tak się tutaj rozrastasz, tak? Tylko pielęgnujemy, podlewamy, nawozimy, wspieramy, jak się rozrasta, wspieramy, jak potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, więc no zachęciłabym naprawdę patrzenia w taki sposób na nasze dziecko i potraktowania ich jako takich, to o tych nauczycielach już mówiłam, ale też takie osoby, które naprawdę chcą dogadać się ze swoimi rodzicami. Naprawdę nasze dzieci, one chcą się z nami dogadać. I one też, pamiętajmy, biologicznie potrzebują naszej akceptacji, takiego dogadania się z nami, bo wiedzą, że bez nas po prostu nie przeżyją. Więc każde dziecko będzie dążyło do tego, żeby z rodzicem się dogadać. Każde dziecko tak naprawdę bardzo kocha swojego rodzica, bez względu na to, jaki on by nie był. Więc wykorzystajmy to i też dajmy im to, co najlepsze z naszej strony, czyli tę miłość bezwarunkową, tak, akceptację.
A miłość tutaj jest tym wspaniałym potencjałem. Metafory, które użyłaś, dwie, trzy metafory z ostatniej twojej wypowiedzi, one mogą być świetną puentą naszego dzisiejszego spotkania. Wręcz doświadczyłem siły metafory na sobie, ponieważ kiedy opowiadałaś o tych różach, tulipanach, mnie zrodziła się w głowie taka metafora, że skoro my, rodzice, traktujemy na przykład siebie jak tulipany, to dlaczego nagle oczekujemy od naszego dziecka, że będzie różą? Czyli stawiamy mu zbyt wysokie jakieś wymagania, czy w każdym razie inne wymagania i oczekiwania niż te, które sami jesteśmy w stanie mu zagwarantować, spełnić, w jakiś sposób pokazać. Metafora z pielęgnowaniem roślin, z tym wzrostem róży jest fantastyczna. Towarzyszmy naszym dzieciom jako ogrodnicy, pielęgnujmy je, w odpowiednim momencie podlewajmy, w odpowiednim momencie troszeczkę może przycinajmy. I ta kolejna metafora z lustrem. Przeglądamy się w tym lustrze, które trzyma nam nasze dziecko. I to jest chyba ta kluczowa, najpiękniejsza metafora, a jednocześnie przesłanie z naszej dzisiejszej rozmowy. Zanim zaczniemy krytykować, oceniać, wymagać, przejrzyjmy się w tym lustrze, kim my jesteśmy, jakimi ludźmi jesteśmy, jakimi rodzicami jesteśmy.
Tak, i jeszcze bym dodała coś innego, co mi się teraz urodziło, jak o tym powiedziałaś i o tych lustrach, i powiedziałaś o tym krytykowaniu, bo zobaczcie, że jak mamy właśnie to lustro przed sobą i my krytykujemy, my oceniamy, wypowiadamy pewne słowa, to do kogo my te słowa wypowiadamy tak naprawdę? To jest właśnie ciągle o nas. My wypowiadamy tak naprawdę te słowa do siebie samych i to nam najczęściej pokazuje, nasza relacja z dzieckiem też pokazuje, jaką my mamy relację sami ze sobą. Bo jeśli my krytykujemy, oceniamy nasze dziecko, najczęściej jest tak, że my taką samą relację mamy sami ze sobą, czyli w momencie jakimś trudniejszym nie jesteśmy sami dla siebie wsparciem, tylko jesteśmy najgorszym krytykiem. Więc znowuż zaczynajmy od siebie, przyglądajmy się też sobie i naprawdę jak tą relację ze sobą będziemy mieć taką dobrą, to ta relacja z naszym dzieckiem też będzie dużo lepsza.
Mm-hmm. Na koniec wyobraźmy sobie te wspaniałe rośliny, te wspaniałe róże, przeglądające się w licznych lustrach. Piękny widok. Moim i Państwa gościem była Joanna Kokoszkiewicz, mama w sam raz.
Tak, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Tobie również za tą miłą rozmowę.
Dziękuję bardzo za Twoją obecność i za wspaniałą rozmowę.
Dzięki.